Radio Kraków.
Jest 6 minut po 18. Czas więc na piątkową, cotygodniową audycję Po co nam historia? Magdalena Drochomirecka. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam Państwa, witam gości, którzy przyjęli dzisiaj zaproszenie do studia. Profesor Olgierd Grot, Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Armii Krajowej.
Dobry wieczór.
Panie profesorze. Doktor Maciej Korkuć, Instytut Pamięci Narodowej, przepraszam bardzo, w Krakowie i Akademia Ignacjanum.
Dobry wieczór.
I Grzegorz Surdy, prezes Małopolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Dobry wieczór Państwu.
Pana prezesa Surdego przedstawiłam na końcu, a zatem chyba już wiadomo, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, o jakim wydarzeniu, o rocznicy jakiego wydarzenia, które minęło, ta rocznica 14 lutego, więc tuż, bardzo ważna dla historii Polski. Mianowicie 14 lutego Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Teoretycznie wszyscy, może którzy się choć trochę tym interesują, a nasi słuchacze na pewno wiedzą o tym, ale dlaczego, panowie, to było takie ważne? Pytanie jedno po kolei od pana prezesa. Pana prezesa skończyłam przedstawianie, to zaczynam od pytania.
Bardzo rozkaz proszę, wodza naczelnego generała Sikorskiego, który mówił o przemianowaniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, poza tym wymiarem symbolicznym, niewątpliwie ważnym, nadania pewnej rangi, że to już nie jest związek, tylko jest siła zbrojna, polska siła zbrojna, Armia Krajowa, podnosił jakby rangę, prestiż tego, ci, którzy byli członkami ZWZ-u, czy stawali się również formalnie z nomenklatury żołnierzami Polski walczącej. Więc poza tym takim symbolicznym wymiarem miał również bardzo praktyczny,
organizacyjny
wymiar. Rzeczywiście w ciągu kolejnych miesięcy doszło do scalenia w ramach właśnie Armii Krajowej z prawie 200 organizacjami mniejszymi, większymi i właściwie z ugrupowań tych, które uznawały legalny rząd znajdujący się na emigracji, to właściwie tylko część Narodowych Sił Zbrojnych pozostała poza i powiedzmy tam grupy jakieś takie separatystyczne związane z batalionami chłopskimi, które gdzieś tam może komunizowały. Generalnie wszystkie te organizacje, które funkcjonowały na rzecz niepodległości walki z okupantami, najeźdźcami Polski, scalali się też i to jest też bardzo ważne, bardzo silny rozrost ilościowy w ciągu tam następnych kilkunastu miesięcy. To też są szacunki, ale paręset tysięcy, do 400 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy Armii Krajowej. To warto też porównać do dzisiejszej sytuacji, bo dzisiejsza na koniec 2022 roku siły zbrojne Polski liczyły 164 tysiące osób, a w 2015, czyli poprzedniej ten, było to poniżej 100 tysięcy. Więc ten wysiłek 400 tysięcy pokazuje ogrom skalę i trzeba pamiętać, że była to armia obywatelska, ochotnicza. Ci ludzie, nie na zasadzie, że ktoś ich z poboru wziął, z przymusu, tylko sami składali dobrowolnie przysięgę. Więc te dwa wymiary, oczywiście wiele można by szukać.
Ukształtowała się w ten sposób taka wspólnota żołnierzy. To jeśli można, bo to, co Grzegorz Surdy powiedział o żołnierzach ochotnikach, to właściwie do obu panów pytanie. Nie wiem, czy doktor Maciej Korkuć, czy pan profesor, w jaki sposób wyglądały szkolenia? Czy my dokładnie wiemy? To pewnie jest zapisane i w dokumentach, i w rozkazach, no bo nie wszyscy ci ludzie byli przecież przygotowani do tego, aby walczyć. Doktor Maciej Korkuć, bardzo proszę.
Może przede wszystkim tak, żeby tutaj nie zostawić tych takich okrągłych przejść bez domówienia. Wiem, że prezesowi nie chodziło o to, żeby jakoś postponować bataliony chłopskie, ale tutaj musimy powiedzieć, żeby to nie zostało tak w eterze, że Bataliony Chłopskie to była siła zbrojna powołana przez Podziemne Stronnictwo Ludowe ROH, które współuczestniczyło w kształtowaniu władz państwa podziemnego, uczestniczyło też we władzach Rzeczpospolitej już jawnie działających na uchodźstwie. I Bataliony Chłopskie podlegały scaleniu i jeżeli były jakieś odpryski, które poszły do komunistów, to one wychodziły z batalionów chłopskich. To nie było tak, że bataliony chłopskie były... To też bardzo ważne, żeby to zaznaczyć, bo my się spotykamy bardzo często...
To, co powiedziałem.
Bardzo często...
Były też częścią armii... No ale właśnie, jak wyglądało przygotowanie tych ochotników? No bo przecież zdajemy sobie chyba sprawę, że to nie byli żołnierze zawodowi, prawda? Tylko oni...
No właśnie, to jest też bardzo ważna... istota problemu, żebyśmy wiedzieli, że Armia Krajowa była z mozołem budowana przez całe lata nie po to, żeby od razu rzucić się do walki i wytracić tych ludzi. To, co komuniści później wzięli na swoje sztandary, na języki, żeby propagandowo wygrywać przeciwko Armii Krajowej, fałszywie interpretując, czyli hasło stania z bronią u nogi, to było przemyślane hasło. Ja zawsze przypominam, kiedy żołnierz stoi z bronią u nogi. Nie wtedy, kiedy nie zamierza walczyć. Kiedy stoi na przykład na warcie, jeszcze nie idzie do walki, ale jest gotów do tego, żeby tej broni użyć. I cała ta filozofia budowania podziemnej armii miała polegać na tym, że mozolnie tych młodych chłopców szkolimy, tych cywilów, często, którzy nie mieli żadnego przeszkolenia wojskowego wcześniej, szkolimy, przygotowujemy, uczymy ich strzelać, uczymy ich taktyki walki na polu bitwy i przygotowujemy ich do tego momentu, w którym będzie powstanie powszechne, tak jak je planowano, które miało doprowadzić do szybkiego zwycięstwa nad Niemcami, szybkiego zlikwidowania okupacji niemieckiej.
Po to, i zajęcia tych terenów.
I to w sytuacji, kiedy nasi prawdziwi sojusznicy będą blisko, po to, żeby szybciutko połączyć się z polskimi siłami zbrojnymi na zachodzie, które miałyby, tak jak armia Hallera, wrócić do kraju, szybko stworzyć armię, która rzeczywiście będzie już jawnym wojskiem doposażonym, że ci przeszkoleni żołnierze w ramach Armii Krajowej staną się trzonem szybkiej odbudowy sił zbrojnych po to, żeby w razie zagrożenia, a na wschodzie, kiedy nawet wiedziano, że Związek Sowiecki jest częścią, stał się częścią obozu aliantów, to wiedziano, że jest to państwo, które jest niebezpieczne. Mniej lub bardziej potencjalnie niebezpieczne, później stało się realnie niebezpieczne, ale tak czy inaczej chodziło o to, żeby w procesie szkoleń, przygotowania,
mieć wojsko,
siłę zbrojną, która później będzie dozbrojona armię. I będzie mogła.
I do pana profesora pytanie o tą regularną armię, o regularne wojsko, bo przecież przez wiele lat w okresie PRL-u właściwie traktowano Armię Krajową jako takie podziemne, partyzanckie działania. Właściwie jeżeli w ogóle o niej długi czas w ogóle nie mówiono, a potem jak cokolwiek zaczęło się mówić, to odchodzono właśnie od tego, że to była część struktury, o co też będę panów pytać, polskiego państwa podziemnego, prawda?
Tak jest. Ja może jeszcze bym powiedział dwa słowa o Narodowych Siłach Zbrojnych, bo tutaj była kwestia batalionów chłopskich podniesiona, no więc tak jak tutaj po kolei się wypowiadamy, no to ja bym powiedział o Narodowych Siłach Zbrojnych.
One miały... Będę musiała złamać potem to kółko, żeby tak nie było.
No ale na razie jesteśmy w kółku, więc zresztą słuchacze nas nie widzą, więc o Narodowych Siłach Zbrojnych. Kwestia tutaj była bardziej skomplikowana, ponieważ Narodowe Siły Zbrojne miały bardzo wyraźną też swoją ideologię. Armia Krajowa stanowiła jeden z segmentów Armii Polskiej, prawda, Wojska Polskiego. Natomiast tutaj Narodowe Siły Zbrojne po całej akcji scaleniowej, bo to nie było jednorazowe, tylko to szło w kilku etapach i koniec końców był troszkę inny plan na zakończenie II wojny światowej i Narodowe Siły Zbrojne dlatego też między innymi nie podporządkowały się Armii Krajowej w tej reszcie, która nie weszła w skład struktury AK.
Bo część weszła.
Bo część weszła, oczywiście. Wcześniej Narodowa Organizacja Wojskowa też w 80% weszła do Armii Krajowej. Plan był taki, że będą...
Czyli tłumacząc naszym słuchaczom, była to jedna z tych organizacji, które właśnie 14 lutego miały stworzyć wspólną Armię Krajową.
Wspólną Armię Krajową, no przynajmniej w mniemaniu tych, którzy tą Armię Krajową ogłosili. I chodziło o to, żeby stworzyć silne zgrupowania, które uderzą w kierunku ziem, które uważały Narodowe Siły Zbrojne za konieczne dla odbudowy państwa polskiego. Chodziło o pójście na zachód, prawda? Czyli zajęcie tych obszarów, które uznawano, że nam się należą, a po I wojnie światowej nie były w granicach naszego kraju. I stąd też między innymi te Narodowe Siły Zbrojne funkcjonowały właściwie do końca jako oddzielne struktury wojskowe. A teraz jeżeli chodzi o pytanie...
To jeżeli można tak, to powiedzieć, oczywiście. Bo nie były te Narodowe Siły Zbrojne częścią tego, tych oficjalnych sił zbrojnych w kraju, tak, Armii Krajowej, ale to nie znaczy, że nie uznawały władz Rzeczypospolitej, tak, bo to też trzeba musi wybrzmieć, że to jednak była część obozu niepodległościowego.
Ja to powiedziałem, że to było spośród tych grupowań, które uznawały władzę Polski.
I mamy, i to jest bardzo ważne, żebyśmy na tej mapie widzieli z jednej strony siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, drugi krąg, gdzie są organizacje polityczne, które walczą o niepodległość i uznają autorytet państwa polskiego, które cały czas funkcjonuje przez całą wojnę, a jest jeszcze trzeci krąg, gdzie byli obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy byli w organizacjach zbrojnych, ale były to organizacje zbrojne obce, działające przeciwko polskiej racji stanu. I to byli obywatele polscy, którzy byli w UPA. I to byli obywatele polscy, którzy byli w organizacjach komunistycznych służących racji stanu Związku Sowieckiego.
No właśnie, ja bym jedną rzecz jeszcze, bo Grzegorz, rzeczywistość 42 roku też zawiera jakby pewną... Podsumowanie pewnej zmiany sytuacji, bo o ile po wrześniu 1939 roku sprawa była dość prosta dla sytuacji polskiej, czyli było dwóch okupantów. Była okupacja niemiecka i sowiecka. I ta konspiracja, zresztą ona była podzielona jakby przez dowódców na tą, która ośrodek miała w Warszawie jako główny oraz ta, która znajdowało się w Lwowie, nie? Skierowana przeciwko Armii Czerwonej, która była okupantem i do 22 czerwca 1941 roku była najbliższym sojusznikiem Niemiec, bo to trzeba pamiętać. Sytuacja troszeczkę się zmieniła i w momencie ataku Niemiec, planu Barbarossa, gdzie Rosjanie przestają być sojusznikami Niemiec i walczą w boju, który do pewnego stopnia był na korzystny nam, bo dwaj okupanci między sobą wzięli się za bary, czyli troszeczkę podobnie jak w 14 roku z zaborcami.
Panu Bogu chwała i dziękczynienie pisały gazety podziemne.
No tak, tak. I tak było rzeczywiście, ale to też zmieniło to jeszcze, bo powstaje właśnie wachlarz, który działa częściowo nawet nie we własnym imieniu, bo to było zakonspirowane i często zrzucano na partyzantkę sowiecką, nie, akcję dywersji na transport właśnie środków, które zmierzały na front wschodni, wsparcia Hitlera, nie? Z jednej strony mówię, jakby wspierali, choć nie bezpośrednio, Sowietów, nie? Ci żołnierze tym, więc.
Pan profesor Grot,
ja powracam
kontynuuje.
Do szkolenia, tak, prawda? I tego tak, tworzenia się armii.
Bo Narodowe Siły Zbrojne wywołały nowy.
No ale został przywołany,
ale
więc chciałem tutaj sprawę uregulować w jakiś tam sposób. Oczywiście to dzisiaj nie jest rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych, bo to był wrzesień zeszłego roku, 80. rocznica. Natomiast jeżeli chodzi o dochodzenia do pełnowartościowej armii, jeżeli można powiedzieć o armii podziemnej, że może rzeczywiście być taką armią z krwi i kości, bo Armia Krajowa stała się tą armią z krwi i kości. To był długi proces, tak jak powiedział pan doktor, prawda, wychowywania tych ochotniczych żołnierzy. Przecież wiemy, że było niedosprzętowienie, że były braki kadrowe, że właściwie były braki we wszystkim, plus okrutny terror okupantów, prawda, którzy no, bezpardonowo rozprawiali się z polskim państwem podziemnym. Przecież był generalny plan wschodni, który zakładał wyniszczenie Słowian, prawda? No więc wszystkich tych, którzy byli Polakami również, no więc Armia Krajowa też no, była tą organizacją wrogą, prawda, jak najbardziej. I to się działo, były szkolenia, przysyłano cichociemnych, prawda, 316 spadochroniarzy zostało zrzuconych do Polski, którzy byli szkoleni w różnych sektorach pracy bojowej, dywersyjnej, legalizacyjnej.
Wiemy coś na temat tego, gdzie się te szkolenia odbywały, jak w ogóle to technicznie przebiegało, bo myślę, że często się o Armii Krajowej przy okazji rocznic rozmawia, natomiast bardziej to funkcjonuje w takiej sferze, jak to wszystko było oczywiste, a przecież to nie jest oczywiste, bo całe państwo podziemne było tworem fenomenalnym, więc jak to działało? Jeszcze może pan profesor Grota?
No, wszystko było zakonspirowane, prawda? To wszystko było płynne w związku z tym, że były dekonspiracje, no Niemcy, Sowieci też nie próżnowali, prawda? Więc tutaj kwestia wyszkolenia, kwestia, ale to nie jest tylko wyszkolenie, bo Armia Krajowa też działała edukacyjnie, Armia Krajowa działała w sferze propagandy,
no, wychowania.
Wychowania, no to tak. Właściwie wszystkie, Armia Krajowa była obywatelską armią, która miała za zadanie wsparcie narodu, wychowanie tego narodu, ukształtowanie tego narodu, więc ta funkcja bojowa bardzo ważna, bo tutaj...
Przygotowanie odbudowy państwa.
I przygotowanie, wybudowania tego etosu narodu, który ma trwać w oporze, prawda? Które musi się nie ugiąć, ale też musi walczyć o swoją niepodległość, więc naprawdę to jest bardzo złożony wachlarz i ta Armia Krajowa no, dała tą podporę moralną i spełniła swoje zadanie.
Ale w tym wyszkoleniu bojowym trzeba przypomnieć, że stworzono specjalnie szkoły podchorążych, były kursy podchorążych, więc tutaj przede wszystkim młodych ludzi, którzy właśnie to, co powiedział pan profesor, pan doktor wcześniej, że ci młodzi ludzie, bo to był główny nabór oczywiście, którzy nie mieli wcześniej w sposób racjonalny żadnego kontaktu z wojskiem, bo byli młodymi ludźmi, jeszcze nie przeszli przez ten, ale jednak też trzeba pamiętać, że sporą część tej kadry dowódczej, kadry oficerskiej stanowili przeszkoleni żołnierze, ci, którzy zostali jeszcze po przegranej wojnie obronnej 1939 roku, którzy byli zresztą w różnych formułach konspiracji, byli podoficerowie, którzy wzięli na siebie ten element szkolenia, kształcenia i w różnych, to właściwie oczywiście świetnie pokazane zostało, powiedzmy, w Warszawie, w tych dużych ośrodkach, gdzie znane te wszystkie kursy podchorążackie związane przede wszystkim z harcerską konspiracją szaroszeregową, najstarszymi rocznikami, ale również w tych małych miejscowościach również powstawały różne formy, może niekoniecznie kursy podchorążych, ale rzeczywiście szkolenia na skromnych środkach, bo tych, które zostały zachowane jeszcze po polskim państwie, które zostało złamane tam w 1939 roku.
I to ale, wszędzie... kursy, ale te kursy to oczywiście nie instytut, budynek, tylko wszystko konspiracyjnie, małe spotkania. Tak, i w Warszawie to się odbywało w lokalach konspiracyjnych, czyli w zwykłych domach, gdzie ludzie się spotykali. A czasami wyjeżdżali, jak już mieli to podstawowe przeszkolenie, no bo w domu to mogli broń złożyć, rozłożyć, poznać teoretyczne zasady działania, a później były jakieś wyjazdy i w terenie, gdzie było bezpiecznie, można było przećwiczyć strzelanie. No to
tych lasów
robiono.
Było dużo wtedy, to więcej niż teraz.
Odpowiedź na pytanie, gdzie szkolono, prosta. Tysiące miejsc, bo w wioskach małych też to tak samo wyglądało. Teoretyczne szkolenie, taktyka gdzieś
celowo. W lesie.
Ale jeszcze jedną rzecz, bo tutaj ważna myślę jest, żeby ona wybrzmiała, bo kilka razy mówiliśmy o tym niedozbrojeniu, a przecież też widzieliśmy nawet ostatnio, jak Ukraińcy młodzi gdzieś tam za trapami karabinów ćwiczą strzelanie, czy jakąś elementy taktyki. Bo to jest normalne. My byliśmy jako Armia Krajowa, tak? Nasza Armia Krajowa była częścią Wojska Polskiego. Wojsko Polskie było częścią armii alianckich, czyli częścią wojny światowej. My prowadziliśmy tę wojnę po to, żeby w pewnym momencie była możliwość olbrzymich masowych dostaw broni, które trzeba będzie komuś dać do ręki. Ten wyszkolony młody człowiek, który był niedozbrojony, bo często ćwiczył z jakimiś atrapami albo na kilkunastu chłopaków mieli pistolet. Jeden albo dwa pistolety po to, żeby zobaczyć, jak to działa, to oni czekali na ten moment, kiedy różne jednostki tworzone na zachodzie, brygada spadochronowa, która była tworzona nie po to, żeby walczyć w Holandii, tylko w kraju, kiedy będzie ten moment, kiedy będziemy wszyscy dozbrojeni i z tej armii podziemnej wyjdą do walki jawnej, już nie jako armia krajowa, ale jako Wojsko Polskie, które będzie częścią normalnego, regularnego frontu.
Tak zresztą było w powstaniu, było to już Wojsko Polskie, opaski
były. Powstanie było jeszcze wydzielone.
Ja jednak... chciałem jeszcze powiedzieć na marginesie, że w sumie ta pomoc, która miała nadejść, koniec końców była dość mierna, bo to jakby podliczyć te wszystkie zrzuty, to był jeden skład wagonu, to skład towarowy, więc jeżeli chodzi o tą realną pomoc dostarczoną do końca działań, no to to było skromnie, ale byliśmy przygotowani. Tak?
Ale ważna jest rzecz, że też cały czas
te
gromadzono.
No bo się nie zrealizowało.
Powstanie powszechne miało inny inaczej wyglądać.
Do tego zaraz przejdziemy. Ale tak, nie
było. Jest to uzupełnienie, że ta broń była cały czas gromadzona. Mało tego, była produkowana, bo w Polsce tworzono warsztaty. I tu w Krakowie, w Warszawie, w Suchedniowie tworzono... Produkowano pistolety maszynowe Sten, produkowano własnej konstrukcji broń, bo błyskawica, która się opierała częściowo, mnóstwo warsztatów, w których produkowano granaty, ba, nawet miotacze, powiedzmy, czy tam ognia, czy pewnego rodzaju moździerze, więc... Ta broń była rzeczywiście z jednej strony pozyskiwana, zdobywana, odszukiwana, to, która została zachowana po wrześniu 1939 roku, ale również nową broń, którą część ze zrzutów, ale dużo produkowano.
Celowo zadałam to pytanie, jakby pytając gdzie, ponieważ mam cały czas takie przeświadczenie, że ludzie nie zdają sobie do końca sprawy z tego, jak funkcjonowało polskie państwo podziemne. Nie mają świadomości tego, że był to administracyjnie po prostu znakomicie naoliwiony organizm, zabezpieczający właściwie większość chyba dziedzin życia, prawda? Nie tylko armię, o której dzisiaj rozmawiamy i której rocznicę obchodziliśmy.
To
ale
była rzeczywista, równoległa rzeczywistość.
To była równoległa rzeczywistość państwowa. Jeśli, tak jest, jeśli mogę panów poprosić, tak jak właśnie w przypadku tego szkolenia, żeby ludzie mieli świadomość, że ono się odbywało wszędzie, troszkę w mieszkaniach, trochę w domach, trochę w jakichś lasach, że to funkcjonowało w taki sposób.
A później pułkownik struktury... Wojska Polskiego wychodził przed dom i zamiatał ulicę, udając dozorcę. Prawda?
I nikt w zasadzie nie wie, prawda, że z kim...
Albo starosta, który był, okazuje się, że tam gdzieś szatniarzem.
Tak.
No to proszę w takim razie powiedzieć jeszcze, jak funkcjonowały te pozostałe części, czy organy administracji,
znaczy, najbardziej znane są dwa takie elementy tego państwa podziemnego, ale to, co powiedzieli koledzy, że znaczy najbardziej znane to jest oczywiście z jednej strony sądownictwo, bo te wyroki nie dość, że były wykonywane, znaczy nie dość, że były wydawane, to były również wykonywane, co jest ważne, że to prawo rzeczywiście, jak zapadało, to rzeczywiście było
ekspertywa. Niedawno była rocznica, znaczy
zamachu na Kuczerę, spektakularnego zamachu, bo wysokiego
wyroku.
Funkcjonariusza policji niemieckiej, ale też właśnie oświata, która funkcjonowała rzeczywiście pod każdą strzechą i to od poziomu, powiedzmy tam, podstawówki do uniwersytetów, bo również kształcenie właśnie studentów, ale funkcjonowały oczywiście wszelkie organa również planistyczne. Planowano, co z Rzeczpospolitą będzie się działo po zakończeniu działań wojennych. Nad odbudową pracowano. Więc tu właściwie wszystkie ministerstwa były. No,
nad zagospodarowaniem ziem nowych również.
No również tak, oczywiście planowano. To zresztą niedawno przeczytałem, że takich przewidywaniach jeszcze przed wojną mówiono o tym, że Polska, były nawet takie przewidywania, że wyjdzie skrwawiona, ale powiększona. To niestety nie sprawdziło się do końca, bo wręcz odwrotnie. Zostaliśmy okrojeni ze znacznej części
kraju.
Ja bym jeszcze chciał dodać do tego, co powiedział pan prezes, jeżeli chodzi o sądownictwo, bo tutaj o tej akcji, prawda, spektakularnej warszawskiej zostało wspomniane. Natomiast chodziło również i o to w sądownictwie państwa podziemnego, aby społeczeństwo miało poczucie struktury, która działa poza ramami prawa okupanta, prawda? Więc wszyscy...
Wbrew, tak.
I miało społeczeństwo to poczucie, pomimo tego, że to wszystko było w konspiracji, to jaka była wiedza społeczna o istnieniu tego organizmu równoległego?
Bardziej się to rozbudowywało, tym bardziej ta świadomość istniała, że to jest blisko. Bo od początku wojny istniała świadomość, że jest rząd na uchodźstwie, ale on jest daleko.
Natomiast tutaj były czynione starania, aby społeczeństwo miało poczucie, że jednak społeczeństwo polskie ma stać na swoim, że musi, obowiązuje kodeks, prawda, ten nasz polski i że wszyscy, którzy będą występowali przeciwko wspólnocie pod okupacją, zostaną w jakiś sposób ukarani, naznaczeni, napiętnowani.
I to też działało,
To też działało.
No i ta informacja to przez tysiące gazetek wydawanych po prostu lokalnie. One docierały właściwie prawie do każdego Polaka, przynajmniej ten, który wykazywał jakiekolwiek zainteresowanie.
Może do każdego, to tam już
też... Ale ci,
którzy fizycznie współpracowali z okupantem, też odczuwali to, że patrzy się na ich działania.
Tylko się nie siedzą w kinie, strzyżenie tych, którzy łamali pewne zasady, normy, które dla Polaka miały być nie do przekroczenia, nie? Czyli kolaboracji takiej aktywnej z Niemcami, do wyroków śmierci tych, którzy wydawali obywateli polskich, czyli na przykład Żydów za pieniądze czy z różnych względów. I oni również musieli się liczyć z tym, że spotka ich konsekwencja.
Doktor Korkuć, tak? Chciał
państwo podziemne to jest olbrzymi kapitał, który troszeczkę jest jakby wciąż niewydobyty w ramach takiego kapitału moralnego, które różne państwa mają albo większe, albo mniejsze. Tak? Niemcy obniżyły swój kapitał moralny do zera, a teraz w ostatnich tam dekadach jako wzorowy winowajca próbują pokazać, że on jest olbrzymi, prawda? Sowieci ciągle manipulują, udając, że to jest wielki kapitał moralny i że wyzwalali Europę, a w rzeczywistości jest to wszystko oparte o zakłamanie, tak? Sowieci i Rosjanie dzisiaj. Natomiast Polska przez to, że miała swoje państwo, czyli reprezentację całego społeczeństwa, może w sposób prosty i bezpośredni pokazać, że jak w każdym narodzie są ludzie, którzy kiedyś taki Ukrainiec chowający się przez 9 lat w podziemiu powiedział, że w każdym narodzie jest kanalia, bo tak jest, tak? To cytat był. Więc ci zdrajcy, ci ludzie, którzy poszli na współpracę z okupantem, którzy wybrali drogę ustawienia się w nowych okolicznościach, jak liczyli, po zwycięstwie Niemiec będą tylko
profity z tego
zbierać.
Czyli postanowili zarobić na wojnie.
Tak jest. Oni, mimo że byli Polakami, byli zdrajcami. Bo był punkt odniesienia w postaci państwa polskiego, państwa podziemnego również, które mówiło, to jest niegodne Polaka, jesteście zdrajcami. Jeżeli będziecie w zasięgu naszych sił, będą na was wykonywane wyroki dzisiaj, a jeżeli ktoś umknie sprawiedliwości w czasie wojny, to po odzyskaniu niepodległości będzie stawiany przed sądem i każdy czyn niegodny będzie osądzony.
I to miało miejsce po wojnie, kiedy nie odzyskaliśmy niestety niepodległości w sposób, w jaki rozumieli to wtedy.
To znaczy, nie odzyskaliśmy niepodległości. To się nie spełniło. Natomiast,
ale dotyczyło to zdrady Polaków, niektórych w stosunku do Niemców, prawda?
Więc... ale to państwo komunistyczne, czyli to inne państwo, które zbudowali komuniści, akurat też w takich warunkach, jak to robili, Niemców, zdrajców, kolaborantów niemieckich w jakimś tam stopniu osądzało. Natomiast kiedy mówiliśmy o polskim państwie podziemnym, to chodziło o odbudowę niepodległej, prawdziwej Polski,
tak,
z prawdziwym sądownictwem, które każdego zdrajcę, czy działającego, kolaborującego z Niemcami, czy z okupantem sowieckim, odpowiednio osądzi i wyda sprawiedliwy wyrok.
Ktoś też powiedział, i może to tak na zakończenie pierwszej części naszej rozmowy, że Niemcy po zakończeniu II wojny światowej dostali plan Marszala, a my dostaliśmy okupację sowiecką. Na moment takiej przerwy teraz po poproszę i może o skomentowanie potem tego zdania, czy też nie, bo widzę, że doktor Korkuć już w blokach startowych, to chwilka muzyki poproszę.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
No i wracamy na antenę ku przypomnieniu Państwu miłych gości. Profesor Olgierd Grot, doktor Maciej Korkuć i pan prezes Grzegorz Surdy. Rozmawiamy dzisiaj o rocznicy Armii Krajowej, ale oczywiście nie tylko o tym, ale o wszystkim, co z tamtym czasem i czasem tuż powojennym się wiąże. A nawet i obecnym, bo przecież o odszkodowania i reparacje od Niemiec teraz zabiegamy. Doktor Maciej Korkuć chciał się odnieść do zdania, które przytoczyłam gdzieś tam. Nie pamiętam, kto to powiedział, że tak się potoczyły nasze losy, że Niemcy to jako ci, którzy wywołali wojnę, zdemolowali Europę, zdemolowali naszą ojczyznę, wymordowali. Straty materialne, obliczone, niematerialne, w zasadzie w ogóle nie do policzenia. No dostali plan Marszala, stali się de facto ekonomiczną potęgą, a myśmy dostali sowiecką okupację. Doktor Korkuć.
To jest ładny punkt wyjścia do oczywiście szerszej dyskusji, nawet całego spotkania, ale rzeczywiście tutaj warto poukładać to tak zdroworozsądkowo. Nienormalność zrodziła nienormalność. To nie było tak, jak przedstawiano świat powojenny, że obóz narodów zjednoczonych, obóz demokracji i wolności i praw narodów zwyciężył obóz zła, totalitaryzmów i zniewolenia. Bo w obozie aliantów było państwo totalitarne, które ani przez moment tej wojny nie przestało być państwem totalitarnym, niosącym politykę zniewolenia, zbrodni, popełniającym te zbrodnie i wcześniej, i później. I nienormalność, w którym częścią obozu aliantów jest Związek Sowiecki totalitarny i w tym obozie jest zagłaskiwany jako nowa demokracja, jako taka zmieniona już demokracja, jako inny typ demokracji, bo mówiono, że NKWD, pisano w amerykańskich tygodnikach, że NKWD to taki sowiecki odpowiednik FBI po prostu i nic więcej. I w okresie powojennym ten totalitaryzm jeszcze przez 2 lata korzystał z tego, że Amerykanie, Anglosasi prowadzili politykę ustępstw, a kiedy Amerykanie zorientowali się, że wyhodowali naprawdę potwora, czyli ogłosili tę doktrynę Trumana, okazało się, że prawdziwym zagrożeniem również bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych jest ten totalitaryzm sowiecki i nagle się okazało, że Niemcy Amerykanie chcą odbudować, bo są im potrzebne. I pamiętajmy, że Europejska Wspólnota Węgla i Stali powstała ze strachu przed Niemcami, a nie po to, żeby się z nimi zaprzyjaźnić.
Ja bym jeszcze chciał dodać, bo tutaj jest mowa o totalitaryzmie, dlatego cały czas Związek Sowiecki, a później Rosja, zresztą dzisiejsza, też mówi o walce z faszyzmem, prawda? To słowo faszyzm jest odmieniane na wszystkie przypadki, dlatego żeby, bo Rosja sowiecka była totalitarna, prawda? I stąd ten faszyzm, prawda? Wszystko, czemu trzeba jakąś negatywną naklejkę przykleić, to określa się do dnia dzisiejszego, że to jest faszysta.
I zrobić, prawda, fałszywą dychotomię. Komuniści, obóz dobra i wyzwolenia Europy,
dlatego chciałem jeszcze
i
to wtrącić.
Faszyści
ciźli,
tak? A tu nie ma tej dychotomii. Ale faszyści, używając tego słownika sowieckiego, Niemcy zostały pokonane, rozbite, a Stanów Zjednoczonych sprawa była zamknięta. A nagle się okazało, że mają problem ze Stalinem, który wszedł w posiadanie bomby atomowej zaraz potem. I trzeba było odbudować Europę, którą mieli do odbudowania, po to, żeby front potencjalnej wojny, a wcale ona nie musiała być tylko zimna, w Europie również, żeby front potencjalnej wojny zaczynał się na Łabie, a nie na Atlantyku.
No ale jedna rzecz jeszcze ważna, o tym, co pani redaktor powiedziała, odnośnie tych odszkodowań, reparacji i tego, co pojawiło się w tej chwili. Bo jak mówimy o zakończeniu wojny i nazwijmy sprawiedliwym zakończeniu wojny, to poza podpisaniem traktatu pokojowego kończącego wojnę, to tak jak po pierwszej wojnie światowej jest kwestia właśnie odszkodowań, reparacji. To, co Niemcy musiały spłacać, zresztą spłaty skończone zostały dopiero w XXI wieku, w 2009 czy 2010 roku płacono ostatnie raty za pierwszą wojnę światową, jakie zostały nałożone na Niemcy w wyniku rozmów traktatu wersalskiego. Więc tutaj mamy sytuację z jednej strony kuriozalną, bo Pałac Saski, który podjęto decyzję odbudowy, został zburzony w wyniku nie nawet działań wojennych, tylko planowej,
po zakończeniu powstania.
Po upadku powstania wysadzono po prostu ten i koszty jakby ma ponosić dzisiaj państwo polskie. No to jest oczywiście sytuacja kuriozalna.
Była nawet taka chyba nieoficjalna zupełnie propozycja, że zamiast tychże odszkodowań, które się nam słusznie należą, to może Niemcy odbudują Pałac Saski.
Ale to jest jakiś drobny symbol, w porównaniu z tym, co zrobiliśmy.
Życia zamordowanym przez Niemców.
A Pałac Kultury nie przeszkadza.
Nie wrócimy.
No nie, ale to jeszcze, żebyśmy jednak ten porządek tutaj wprowadzili. Ja powiedziałem specjalnie o nienormalności, ponieważ normalność była taka, że po tym, co Niemcy zrobili, w pewnym momencie alianci zachodni przyjęli plan Henry'ego Morgenthaua, który zmierzał do tego, żeby po prostu pozbawić ten naród jakiejkolwiek możliwości zagrożenia kiedykolwiek pokojowi Europy w przyszłości, czyli wywieźć wszystko, co jest, łączy się z przemysłem niemieckim, jak to mówiono, zaorać Niemcy, po to, żeby przekształcić je w kraj rolniczy. I to był taki naturalny odruch, co zrobić z Niemcami w sytuacji, kiedy mamy normalność po zakończeniu wojny. Ale tej normalności po zakończeniu wojny nie było, bo był nowy totalitaryzm, który zagrażał Europie.
I firmy niemieckie kwitną do dziś.
I można powiedzieć, że w pewnym sensie w pewnym sensie, że Stalin i zagrożenie ze strony stalinowskiej Rosji, zagrożenie pokoju ze strony stalinowskiego ZSRR, dało nowy duch, oddech dla Niemiec.
Prawdą jest to wszystko, ale chciałabym
jeszcze
wrócić.
A my w tym czasie druga nienormalność, AK-owców mieliśmy wsadzanych do więzień.
No właśnie, do tematu, który spowodował, że się dzisiaj tu spotykamy. I chciałam też poprosić panów o taką bardzo krótką analizę, bo nawet to padło, nie wiem, chyba z ust doktora Korkucia, o tym, czym była konspiracja, czym było polskie państwo podziemne. Czy my jesteśmy w stanie, znaczy oczywiście jesteśmy, ale będę o to panów prosić, porównać to z konspiracją w Europie, bo tak naprawdę porównania w ogóle nie ma. I czy wiedza o tym, znaczy nie będę pytać, czy jest powszechna. Nie ma żadnej tak naprawdę wiedzy w Europie też o tym, jak ta okupacja wyglądała. To są pewnego
rodzaju
zaniedbania.
Ja takie może dwie ciekawostki podam.
Grzegorz Surdy, potem pan profesor Grot,
pan profesor
który w ogóle
mówił
ja tutaj
właśnie
obserwuję, że nie jest dopuszczany do głosu. Ja muszę zadbać o porządek. Grzegorz Surdy.
To, co pan profesor Grot powiedział na temat pomocy aliantów w uzbrojeniu, wyszkoleniu i tak dalej. Więc największą pomoc uzyskali Francuzi, francuski ruch oporu. Wielka stosunkowo była na Bałkany, bo i z jednej strony dla powiedzmy Jugosławii czy podziemia ten, ale również dla greckiego podziemia. Nawet stosunkowo nieznaczny ruch oporu, bo tak naprawdę go nie było. On został jakoś tam tworzony przez zresztą zrzutków z Anglii na terenach powiedzmy Czech. Polacy, jak pan profesor wspomniał o 316 cichociemnych, którzy pojawili się w Polsce, to również spośród polskich cichociemnych, spora grupa została zrzucona, no we Francji to jakby w sposób normalny, powiedzmy ten jakby naturalny, ale również właśnie na Bałkanach. Polscy spadochroniarze wyszkoleni przez Polaków i przez Anglików walczyli właśnie za wolność naszą i waszą. Polska uzyskała rzeczywiście niewielką tą pomoc. Mało tego, znaczna część tej pomocy, która spadała, to była polska pomoc, bo to były polskie środki. Jeżeli mówimy o finansach, o złocie, o pieniądzach, to państwo polskie finansowało.
Wielki polityka historyczna po 89 roku, no bo wcześniej wiadomo, że nie było jakby różnica, na co liczyć, nie popłynęła z tą wiedzą.
Różnica była taka, znaczy nikt nie podważa, jeżeli ktoś rzeczywiście analizuje Polsce ten opór zbrojny, tego, co działo się na ziemiach polskich z wysiłkiem największego.
My nie podważamy, ale chyba wiedza jest niezbyt szeroka.
Ja bym powiedział w ten sposób, że fenomen polskiego państwa podziemnego Armii Krajowej jest tak, mówi się największa armia podziemna, prawda, armia krajowa, jest taki, że te nasze struktury były najbardziej rozwinięte, prawda, one były najbardziej zwarte, już mówiliśmy, jakie obszary obejmowały w zasadzie całego życia narodu w tamtym czasie, ale trzeba jeszcze podnieść jej kwestię kolejną, że armia krajowa miała wpływ na przebieg II wojny światowej jako taki, patrząc na nią w całości. I wywiad Armii Krajowej dostarczał ponad 40% meldunków, jeżeli by popatrzeć na wywiady innych, tych miejscowych Armii Krajowych, tu mówię w cudzysłowie, tych armii podziemnych, prawda? Więc ogromny wysiłek wywiadowczy, ale przeliczyć na depesze to mało. Trzeba powiedzieć, że dzięki Armii Krajowej rakieta V2 stała się rzeczą wiadomą i oczywistą dla aliantów, prawda? To ta wspaniała broń nowoczesna.
Jak i dostali kawałki.
I kawałki dostali, bo przecież został przetransportowany cały ten zestaw drogą lotniczą do Wielkiej Brytanii, więc można było w ogóle rozpracować tą broń, co na nas spada, prawda? Przecież dzięki rakiecie V2 odbyły się po wojnie loty w kosmos, prawda? Więc o tym pamiętajmy. Druga rzecz, II wojna światowa skończyła się dlatego, że mamy wywiad, który wskazuje na fabryki benzyny syntetycznej, prawda? Mamy potem dywanowe naloty. Maszyny niemieckie po prostu stanęły w pewnym momencie, bo nie miały paliwa, no więc też ta wojna szybciej się skończyła. Mieliśmy całą sieć agentur w całej Europie w zasadzie, prawda? Rumunia, Grecja, Hiszpania, Portugalia i tak dalej, więc Armia Krajowa, no można powiedzieć, funkcjonowanie tylko tu u nas, prawda? Na naszym terenie, tutaj pan prezes mówił o wachlarzu. To też
ja jeszcze jedną rzecz bym uzupełnił, tak, bo nie skończę na tej wypowiedzi, że warto porównać trzy powstania w trzech stolicach.
Nie dajecie panowie skończyć panu profesorowi myśli. To ja tutaj absolutnie jako prowadząca protestuję.
Ja nic nie mówię.
Pan profesor kończy.
To ja o tym wachlarzu. Wachlarz też wychodził poza granicę II Rzeczypospolitej. On funkcjonował na tak zwanych dalekich kresach wschodnich, czyli tym pasie między granicą, bo Kresy Wschodnie w naszym dzisiejszym poczuciu to są te ziemie, które należały do II Rzeczypospolitej, a po II wojnie światowej przestały należeć, prawda? Natomiast po I wojnie światowej kresami uznawano ziemie, które nie wchodziły w skład II Rzeczypospolitej, ale wchodziły historycznie w skład Rzeczypospolitej, tak, prawda? To się ta świadomość przesuwa. I wachlarz funkcjonował na 5 odcinkach w tamtym kierunku. Poza tym, więc ta zagranica, prawda? Ten rozmach, te możliwości wykorzystane, niewykorzystane, no trzeba by było na to w ogóle inną audycję poświęcić, ale te możliwości, prawda? I ta skuteczność, to też jest coś, co cechowało Armię Krajową w stosunku do innych podziemnych armii.
Grzegorz Surdy.
Znaczy chciałem tą myśl pociągnąć tych powstań. Trzech powstań w trzech stolicach europejskich. Było powstanie w Paryżu, było powstanie w Warszawie i było powstanie w Pradze. Więc jakby skala tych przedsięwzięć militarnych, bojowych, bo wszystkie miały charakter militarny, jakby pokazuje też wielkości wysiłku zbrojnego, konspiracji danego kraju. No, powstanie, które było osamotnione, warszawskie, trwało 63 dni, właściwie skupiało się na bliskim zapleczu właściwie frontu, właściwie na sytuacji, gdzie oddziały liniowe również niemieckie ze szczególną determinacją pacyfikowały, żeby zabezpieczyć sobie linię frontu, bo był to blisko możliwości uzyskania przyczółku dla Sowietów. Powstanie paryskie, które właściwie tak naprawdę zakończyło się sukcesem tylko dlatego, że alianci bardzo szybko skierowali siły, również zresztą francuskie na wsparcie. I powstanie paryskie, które... praskie, przepraszam, które złośliwi mówili, że charakteryzowało się rozbitymi czterema, powiedzmy, lustrami. Nie? Jak pokazywano pamiątki czy ślady po powstaniu paryskim.
Ale uratowane przez Własowa.
Przez Własowa właśnie, przez Ukraińców, którzy nagle zmienili front.
Rosjan, doktor Korkuć, Rosjan. Już takie próbujemy takie bardziej zwarte wypowiedzi, bo zbliżamy się do końca, a jeszcze mam jedną sprawę, o którą chcę zapytać.
Ja nie przeszkadzałem.
Bardzo ładnie.
Więc chciałem powiedzieć tak, odpowiadając na pytanie, że warto, żebyśmy pamiętali, i wrócę do tego kapitału moralnego, który nam został po tym. My stworzyliśmy państwo podziemne i Armię Krajową, która była częścią spójną obozu alianckiego. I Polska, jak Polska przez całą wojnę. Natomiast taki ruch oporu we Francji nie bez powodu jest ruchem oporu, bo on był ruchem oporu przede wszystkim przeciwko własnemu państwu, które podjęło kolaborację. Polska przez ani sekundę tej wojny nie kolaborowało w żadnej dziedzinie funkcjonowania Rzeszy Niemieckiej z państwem Adolfa Hitlera. I od tego powinniśmy zaczynać każdą rozmowę z Niemcami, z Żydami, z Amerykanami, w każdym aspekcie.
To ja się wtrącę, bo chcę zwrócić uwagę, że były tworzone oddziały SS narodowe, prawda? I Polska jako jeden z nielicznych narodów nie miała swojego SS, swojej dywizji SS, prawda? Były wszelakie...
Walońskie...
Natomiast Polski nie było.
Natomiast jeszcze tak na koniec, jeżeli mówiliśmy tyle o tych zrzutach, ja myślę, że może ich troszeczkę więcej było, jeżeli byśmy doliczyli to, co zrzucano w czasie Powstania Warszawskiego, nie licząc tylko tego, co doszło do rąk powstańczych, ale to, co rzeczywiście zrzucano nad Warszawą i trafiło na obszary opanowane przez Niemców. Ale, co jest ważne, no, do 1942 roku Amerykanie zachowywali się lojalnie wobec Polski. Od 1943 roku Roosevelt próbował zrobić tą swoją, no nie boję się tego nazwać, wdrożyć chorą ideę czterech policjantów, gdzie Sowieci będą pilnować bezpieczeństwa naszej części świata. I później była decyzja o tym, że Polska leży w operacyjnej sferze działania Sowietów. W związku z tym delikatnie zrzucano pomoc dla Armii Krajowej. Na wschodzie w ogóle jej nie było, zrzutów, tak naprawdę na ziemiach wschodnich. A nawet jeżeli w czasie Powstania Warszawskiego zrzucano, to warto powiedzieć, że te decyzje, a one były jednak decyzjami Waszyngtonu i Londynu, one były wbrew Sowietom i wbrew tym porozumieniom o tym podziale na strefy odpowiedzialności operacyjnej. Tak
ale
czy inaczej.
Zachowały się dokumenty, gdzie jest jasno powiedziane, iż w pewnym momencie do Polski należy zrzucić tyle sprzętu, żeby Polaków podtrzymać w jakiejś gotowości i nadziei, natomiast nie dać im oręża do ręki, które by mogli użyć przeciwko Sowietom w pewnym momencie.
Do pana no,
w porównaniu z zdanie, pomocą tak, z tego, z tym, co zrzucano we Francji, to jest niewiele. Natomiast każdy karabin dla Armii Krajowej, czy nawet
był na
battle
złota.
Dress. Był...
Ja jeszcze jedną rzecz ważne. Chciałam poruszyć, korzystając z okazji, że pan profesor Grot jest, to znaczy powstawanie bazy żołnierzy Armii Krajowej, tych walczących na kresach wschodnich. Państwo nad tym pracują. jak dużo udało się odnaleźć tych osób w oparciu o jakie dokumenty to się dzieje, skąd państwo te materiały biorą. No armia, mówiło się, około 400 tysięcy.
Około 400 tysięcy i fenomenem też jest to, że w zasadzie do dzisiaj my nie jesteśmy w stanie, mówimy około 400 tysięcy, ale myśmy nie policzyli tej Armii Krajowej do dnia dzisiejszego, prawda? Ona została rozwiązana 19 stycznia 1945 roku. Oczywiście mieliśmy później reżim, który no, skazywał za pamięć o Armii Krajowej. Natomiast no, jest dzisiaj rok 2023, prawda? Więc jest ileś już lat, kiedy mogliśmy przeliczać żołnierzy. I tego,
wciąż jeszcze żyjących mogliśmy,
mogliśmy, a teraz tak. Przecież
teraz jest to już bardzo
właściwie nekrologii codziennie pojawiają się, umiera kolejny, ostatni żołnierz armii.
Myślę, że to jest, bo tu, żeby słuchacze mieli jasność, minuty. Nie chodzi o samo liczenie, czyli zapisywanie liczb, ale nadanie nazwisk tym wszystkim.
Tak, oczywiście. Oczywiście,
to jest piękna
ostatnie
akcja,
dosłownie minuty to doktora Korkucia poproszę. Przytoczona data 19 stycznia, rozkaz rozwiązania Armii Krajowej. Co się wtedy dzieje? Tak zakończmy program.
Rozwiązanie Armii Krajowej to nie jest coś, co miało być finałem walki o niepodległość. To było wymuszone przez sytuację, w której znalazła się Polska w okolicznościach, kiedy Niemcy przegrywały wojnę, a Związek Sowiecki wygrywający wojnę był zdeterminowany, żeby Polskę zniewolić i represjami zarzucić, przepraszam za takie sformułowanie w pośpiechu, represjami zarzucić Armię Krajową, aresztując, wywożąc, mordując również, tak jak w Turzy pod Rzeszowem, żołnierzy Armii Krajowej bezpośrednio. Więc to była desperacka próba ogłoszenia rozwiązania Armii Krajowej, wydarcia Sowietom argumentu wygrywanego na arenie międzynarodowej, że przecież żadna armia nie może sobie pozwolić na funkcjonowanie sił zbrojnych niezależnych od tych sił, które ona ma na zapleczu. W związku z tym oficjalnie rozwiązano Armię Krajową, ale szybko się okazało, że Sowieci i tak aresztowali, Sowieci i tak robili represje, że trzeba było, jak to pisano do generała Andersa, pełniącego obowiązki naczelnego wodza, że zadania wojskowe w kraju wciąż istnieją, powołano delegaturę sił zbrojnych.
Święto Żołnierzy Niezłomnych będzie i to będzie dobry czas, żeby o tym rozmawiać. Ostatnie sekundy dla Grzegorza Surdego, trochę na inny temat, czy całkowicie inny temat. Mamy dzisiaj rocznicę powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Ja państwu obiecuję, myślę,
znaczy,
z panem
bardziej może
prezesem.
Właściwie byłoby określenie, tak jak z przemianowaniem, tak tutaj zarejestrowania niezależnej, pierwszej niezależnej studenckiej organizacji. Charakterystyczne, że dopiero w pół roku po rejestracji Solidarności, czy tam prawie pół roku po rejestracji Solidarności, w wyniku zresztą długotrwałego strajku, który rozpoczął się
programach.
W Łodzi. W całej
zarejestrowany, kraju. Jak powiedział pan prezes, współzałożyciel, tak? Mogę dobrze tak powiem chyba, no bo to prawda. Uczestnik dr Maciej Korkuć, NSZ-owiec, tak mogę powiedzieć.
Nie. NZS-owiec.
NZS-owiec, tak.
Literki te same, ale w innym szyku.
Tak, ale w innym szyku. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Państwu dziękujemy za wysłuchanie. Magdalena Drochomirecka. To był program Po co nam historia.
Radio Kraków.